Jak zwykle poniedziałek, jak zwykle 10 po 10 i studio Polskiego Radia Białystok opanowują podlascy policjanci, a przede wszystkim dzielnicowi, którzy opowiadają o swojej służbie, no i pomagają nam rozwiązywać różne problemy. Dzisiaj w studiu czterech silnych, zadowolonych z życia mężczyzn, uśmiechniętych notabene. Można to zobaczyć za chwilę na naszej stronie na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Będzie zdjęcie czterech panów, policjantów. No ale wśród nich młodszy aspirant Tomasz Staworko z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim, dzielnicowy w samym Wysokim, tak?
Zgadza się. Dzień dobry państwu.
Czy jak to jest? Pan jest jedynym dzielnicowym w Wysokim? Na pewno nie.
Nie. Nasz zespół liczy trzech dzielnicowych, dwóch jest na miasto. Dodatkowo mamy jednego dzielnicowego na gminę.
Ile mieszkańców liczy sobie Wysokie?
Wysokie Mazowieckie obecnie liczy około 10 tysięcy mieszkańców.
Czyli po 5 tysięcy mieszkańców na głowę wychodzi, że tak się wyrażę.
Mniej więcej tak.
Nie za dużo?
Czy nie za dużo? Nie. Są większe miasta, gdzie jest więcej osób, także dajemy radę.
To prawda. Ja tutaj się zwracam akurat do pana młodszego aspiranta Wojciecha Kocikowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z Wydziału Prewencji. Faktycznie, czasami niektórzy dzielnicowi mają nawet i po 12, i po 14 tysięcy mieszkańców.
Akurat 14 tysięcy, dzień dobry państwu, akurat 14 tysięcy to chyba żaden dzielnicowy nie ma, ale rzeczywiście
zbliża się.
Białostoccy dzielnicowi około 9 tysięcy zdarza się, że mają pod swoją opieką.
No i jak, i to ja w takim razie do pana dzielnicowego wracam. 5 tysięcy mieszkańców z jednej strony nie mało, z drugiej strony, no to jak pan mówi, no jeszcze nie za dużo, ale jak z tym żyć, jak to wszystko ogarnąć?
Pomalutku dajemy rady. Teraz z uwagi na to, że mamy taki sezon letni, jest dużo u nas też imprez masowych, mamy tereny głównie rolnicze w powiecie wysokomazowieckim, także w piątek mieliśmy imprezę, międzynarodowy festiwal folklorystyczny, gdzie były zespoły z różnych krajów, można było posłuchać, przyjść. Mhm. Mieszkańcy fajnie się bawili, dodatkowo zapraszam oczywiście już w tym miejscu w nadchodzącą niedzielę do Ciechanowca, gdzie będzie święto chleba tak zwane. Mhm. Bardzo duża impreza. Około 20 tysięcy osób zazwyczaj przyjeżdża, także wszystkich zapraszam.
Dobrze pan się przygotował do dzisiejszej audycji, bo faktycznie dzisiaj a propos imprez masowych przede wszystkim będziemy mówili bardzo, bardzo dużo, bo razem z nami też nadkomisarz Tomasz Organek, ekspert zespołu operacji policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. No i tutaj z naszych informacji nieoficjalnych wynika, że to człowiek, który wie o wszystko o zabezpieczaniu imprez masowych. Czy pan komisarz się z tym zgadza?
Witam państwa bardzo serdecznie. No jeżeli tak ktoś tak powiedział, to bardzo mi miło.
Bo to nieoficjalne.
Tak
to,
słychać. To nie może... mi to oceniać.
No okej, okay, w porządku.
W każdym razie, no teraz nie wypada się nie przyznać.
No tak. W naszym studiu także Spotters. To brzmi dosyć poważnie i za chwilę będziemy to wszystko wyjaśniać. Spotters, starszy aspirant Michał Wilczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie aspirancie, kto to jest Spotters?
Spotters, myślę, że taką najlepszą definicją, krótką definicją byłoby łącznik, może jakiś negocjator pomiędzy policją, służbą organizatora, a kibicami.
Zastanawiam się zawsze, bo jakby funkcja spottersa nie jest mi obca. Ja się kiedyś bardzo uważnie przyglądałem państwu pracy, bo to jest ciekawe zajęcie po prostu. W związku z tym, że musicie znaleźć wspólny język między policją, no a w sumie jesteście sami policjantami, wy spottersi, między policją a kibicami. To się wydaje absolutnie niewykonalne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego, tak jak człowiek tak na chłodno ocenia. To jest możliwe?
Myślę, że jest. No i tutaj dobrym słowem jest negocjator. Słowo, prawda? Z drugiej strony, no, policjant Spotters powinien być znany przede wszystkim kibicom, być rozpoznawalnym i to wtedy ułatwia bardzo mocno pracę Spottersa.
Ale pan... Co pan na przykład negocjuje? Bo, no okej, okay. Musimy się poruszać po jakichś przykładach, bo rozmawiając o teorii, to niewiele osiągniemy. Wczoraj mecz Jagiellonii-Białystok, wygrany dzięki Bogu przez żółto-czerwonych 1-0, więc cisza, spokój, wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni. No ale na przykład pojawiają się środki pirotechniczne, których wczoraj nie było, ale czasami się gdzieś na meczach pojawiają. To co wtedy? Jakie jest pana zadanie w tej sytuacji?
Jeżeli chodzi o Spottersa, to rola Spottersa jest przede wszystkim skierowana do tego, aby w takich sytuacjach zaognienia, konfliktów między policją czy służbami organizatora, on w tym wtedy uczestniczył. Przede wszystkim kieruje swoje działania wobec kibiców, stara się jakoś rozładować negatywne emocje i myślę, że przede wszystkim na tym powinien się skupić Spotters, bo jeżeli już dojdzie do jakiegoś przestępstwa, tak, no to w zasadzie już doszło. A Spotters myślę, że powinien kierować przede wszystkim swoje działania w ten sposób, żeby do takich rzeczy nie dochodziło.
Pan komisarz, nadkomisarz Tomasz Organek, tak się zastanawiam, proszę mnie źle nie zrozumieć, panie aspirancie, ale wydaje mi się, że taki spoters ma trochę związane ręce, bo on sam jeden niewiele może zdziałać przeciwko tam 5-7 tysiącom ludzi.
Właśnie wręcz przeciwnie.
O, proszę.
Jedna osoba czasami może zrobić więcej niż dziesiątki czy setki...
Niż poligon.
Policjantów z tarczą przygotowanych do już rozpraszania jakichś tam zamieszek. Ja to często używam słowa, jeżeli chodzi o spotersa, to taki zdrowy rozsądek kibica. Spotters to jest policjant, który jest na trybunach, jest w środowisku kibiców, gdzieś tam się kręci, gdzieś tam się obraca cały czas, jest znany i rozpoznawalny wśród tych kibiców i wie, kiedy trzeba zareagować. Kiedy widzi, że na przykład kibice, nie wiem, mecz nie układa się tak po ich myśli, czy tam ktoś ich prowokuje, czy tam oni twierdzą, że coś nie tak się wydarzyło, się nakręcają, tak mówiąc kolokwialnie, i Spotters czasami jednym gestem, jednym słowem potrafi rozładować to emocje i nie doprowadzić do zdarzeń.
Panie komisarzu, jednym słowem?
Powiem tak. Ja też byłem spotersem. Ja mam kilka takich naprawdę poważnych przygód, jak mecz Polska-Litwa w Kownie. Mhm. Słynny mecz, gdzie były straszne zamieszki. I tam naprawdę w pojedynkę można było pokazać, jak w pojedynkę można rozładować emocje, jak w pojedynkę można wpłynąć na poszczególnych kibiców, którzy już mają też wpływ na w swoim środowisku. I te złe emocje bardzo często się rozchodzą, bo często do konfliktu, do problemu dochodzi na podstawie drobiazgu. Jakiś naprawdę mały drobiazg powoduje to, czy coś się wydarzy, czy coś się nie wydarzy. I spotters, to nie jest przypadkowy policjant, to też jest przede wszystkim policjant, który interesuje się tym sportem, który też żyje, tak jak kolega, meczami.
Musi się interesować.
Dokładnie.
No tak, no. Wspólny język, żeby znaleźć.
Dokładnie. I on wie, kiedy podjąć jakąś reakcję, jakieś działanie, żeby do czegoś nie doszło. Spotters jakby, rola spottersa jakby kończy się w momencie, jak już są zamieszki na stadionie. To już wtedy spotters jakby...
wtedy to już nie zadziała,
To już jest za późno jakby, tak? To wtedy są inne formy przywracania porządku. Spotters działa... cały czas jakby działa na rzecz bezpieczeństwa, jakby nie dopuszcza do naruszenia tego bezpieczeństwa i to jest główne zadanie spotersa.
Spotters, który jest znany, rozpoznawalny, też działa prewencyjnie. Sama obecność spotersa potrafi niekiedy wpłynąć na zachowanie kibiców. Tak? No,
dobrze, tylko panowie, ja jeszcze muszę jedną rzecz ustalić. Znając jakby podejście niektórych kibiców do policji, część kibiców, którzy uważają, że policja to największe zło. No, spójrzmy prawdzie w oczy. Czasami można usłyszeć na stadionie gorące pozdrowienia.
No ale to drugie zło po PZPN-ie zawsze.
No ale mimo wszystko, czasami można usłyszeć gorące pozdrowienia w kierunku policji. Czy wy się panowie jako spotersi, jako jedna jedyna jednostka policyjna na tym stadionie wśród 15, 12, 13 tysięcy kibiców nie boicie się? Nie boicie się, że podejdzie ktoś i może wam na przykład zrobić krzywdę?
Myślę, że tutaj nie obawą spotters się kieruje, prawda? Tylko swoim działaniem na rzecz tego bezpieczeństwa jednak, bo żebym ja się za każdym razem zastanawiał, czy ja jestem bezpieczny, czy nie jestem bezpieczny, to może chyba trochę by się mijało z celem. Ja bardziej jestem skupiony na swoim działaniu, tak, na obserwowaniu tych kibiców. Ja wiem, z czego mogą wyniknąć jakieś zagrożenia. I myślę, że tutaj bardziej na tym się skupiamy niż na tym, czy coś nam zagraża, czy nie.
Wy panowie tworzycie, wiem, że na pewno pan aspirant, a nie wiem, czy pan nadkomisarz, wy tworzycie taką grupę ogólnopolskich spotersów, tak? Was można spotkać też na meczach reprezentacji. No, pan to się nawet pochwalił.
Ja do niedawna jeszcze byłem szefem tej grupy.
No, najlepiej w ogóle. No to z szefem, no to najlepiej rozmawiać, wszystko jasne.
Tak, oczywiście.
Dużo jest spotersów w Polsce?
Tak, dużo jest spotersów w Polsce. praktycznie w każdej miejscowości, gdzie jest drużyna piłkarska, powinien być spotters. Mhm. I to wiadomo, im wyższa klasa rozrywkowa, tym jakby jest więcej tej pracy, a więc na pewno Ekstraklasa, na pewno pierwsza liga, na pewno druga liga, tam są spottersi przy każdej drużynie. Trzecia liga również. No już niżej to już z reguły to są już też jakby fankluby, tak? Tak wiadomo, 80% województwa podlaskiego to jest jeden wielki fanklub Jagiellonii Białystok, prawda? A więc, no tak. A więc jakby na tej zasadzie. No i na każdy mecz reprezentacji Polski w Polsce Komenda Główna powołuje 20 spottersów z różnych regionów w kraju, w tym między innymi właśnie Michał z Białegostoku i inni spottersi z innych części naszego kraju.
Panie aspirancie, jeszcze muszę zapytać, na przykład kiedy jest pan na meczu, na przykład reprezentacji Polski i widzi pan, że dochodzi do niepożądanych zachowań względem regulaminu stadionu, bo staram się używać takiego w miarę fachowego języka, nie wiem, czy mi się udaje, czy nie. Na przykład ktoś pali papierosy. No, na trybunie siedzi facet albo ktoś tam inny i sobie pali papierosy. Podchodzi pan i reaguje, zwraca pan uwagę. I dlaczego o to pytam? Czy to nie jest trochę wyręczanie służb porządkowych, które za to powinny odpowiadać na stadionie?
No przede wszystkim służby porządkowe są do tego skierowane. Aczkolwiek jeżeli jestem obecny na stadionie i ktoś pali papierosa koło mnie, jasną sprawą jest, że na pewno zwrócę mu uwagę.
Ale pan się przedstawia, że dzień dobry, policja, proszę zgasić papierosa?
Jeżeli chodzi o reprezentację Polski i spottersów, którzy są skierowani do niej, my na stadionie przebywamy w kamizelkach spottersa. Aha. Są to kamizelki jednolite z napisem policja, także tutaj chyba już nikomu nie trzeba wyjaśniać. No, każdy kibic jest świadomy wtedy, z kim rozmawia. I wie, że no, jeżeli policjant do niego podchodzi... No
to lepiej nie dyskutować.
Te kamizelki są jednolite na całą Unię Europejską.
Takie niebieskie, błękitne.
Takie niebieskie, błękitne, one się tylko różnią flagą, z którego kraju pochodzi dany spotters.
Skąd to się wzięło? Skąd się wzięło w ogóle zjawisko spottersów?
No, prekursorami to była Wielka Brytania.
Tam mieli poważne problemy z kibicami.
Tak, wtedy poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że spottersi, że z kibicami trzeba rozmawiać. Że, mhm. że przede wszystkim trzeba, żeby wymagać od kogoś zachowań takich pożądanych, właściwych, to trzeba te osoby też traktować w ten sam sposób. I po to powołano tych spottersów, którzy właśnie rozmawiają z tymi kibicami, że traktują ich jak partnerów, że nie patrzą na nich z góry. To zawsze każdego człowieka jakby to zawsze dotyka, jeżeli ktoś przychodzi nawet do urzędu i ten urzędnik na niego patrzy z góry. To jest buduje się wtedy barierę. Mhm. A spotters jest właśnie takim...
buforem.
Takim przyjacielem. Człowiekiem, do którego możesz zawsze przyjść z problemem.
Mam dobre określenie. Spotters to taki dzielnicowy kibiców.
Bardzo często jest to porównywane, bo coś w tym jest, tak? Bo jakby tak jak dzielnicowy jest dla społeczeństwa.
I też musi być taki otwarty.
I musi być otwarty, tak, i musi być jakby przyjazny. Tak samo spotters jest już tylko dedykowany kibicom, tak? Ja chciałem tylko opowiedzieć jedną z moich przygód pierwszych na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie przemieszczając się na stadionie, stanąłem w pewnym miejscu i taka kobieta z dziećmi siedziała i tak się odwróciła w moją stronę i mówi: przepraszam, pan tu będzie stał? Myślę sobie, mówię...
Pan tu nie stał.
Nie, tak w pierwszym momencie tak sobie pomyślałem, no rozumiem, jakimś tam, nie wiem, szalikowcom czy komuś to mogłoby moja sława przeszkadzać. No ale mówię, matce z dziećmi i jej też przeszkadzam? I tak myślę, jak wyjść z tej sytuacji. Mówię do niej, no nie wiem, chwilę tu postoję, jak będzie bezpiecznie, to pewnie się przemieszczę gdzieś na miejsce. No i wtedy rozczarowanie jakby spadło, bo pani mówi, o to szkoda, bo jak pan tu stoi, to się czuje bezpiecznie.
O, proszę bardzo.
Pierwsza myśl moja była jakby w złą stronę, a to właśnie wchodziło w tą drugą stronę, a to były początki, dopiero początki, kiedy wchodziły te kamizelki. Wchodziliśmy my jako policjanci z kamizelkach na stadiony. Bardzo często ludzie pytali się w ogóle, kim my jesteśmy, co my tu robimy. Dzisiaj już tego zdziwienia nie ma, dzisiaj ludzie się cieszą. Nawet na meczach zagranicznych bardzo często sami nas podchodzą, witają się z nami, mówią skąd przyjechali, pytają, czy można zrobić wspólne zdjęcia. Naprawdę już jest chemia. Nie ma może jakiejś wielkiej mega przyjaźni, bo to jeszcze nad tym pracujemy, ale już jest chemia, już potrafimy sobie rozmawiać.
Zazwyczaj jest tak, że w poniedziałki najwięcej rozmawiamy o pracy dzielnicowych, ale jak sami państwo słyszycie, te zadania, które mają spotersi, czyli policyjni łącznicy między policją a kibicami, jest to na tyle fascynujące i ciekawe zjawisko, że sobie tutaj trochę więcej o tym porozmawialiśmy, ale stawiamy kropkę, robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Tak, jak w temacie rozmowy twój dzielnicowy, a więc wracamy do rozmowy. Tym razem już zajmiemy trochę czasu panu dzielnicowemu, panu aspirantowi Tomaszowi Staworko z Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim. Proszę o krótkie scharakteryzowanie swojej pracy i tego, z jakimi problemami pan się spotyka w swojej miejscowości. No, z czym się do pana zgłaszają mieszkańcy?
Mieszkańcy zgłaszają się z różnymi problemami, od najprostszych, typu drobnych konfliktów z sąsiadami, po jakieś takie poważniejsze sprawy, gdzie dochodzi do przemocy w rodzinie, gdzie trzeba założyć procedurę niebieskiej karty, gdzie trzeba nadzorować, robić wizyty w takiej rodzinie, sprawdzać, czy po prostu sytuacja się poprawia. Robota jest naprawdę taka dosyć wymagająca i tej pracy jest dużo. Nie ukrywam tego, że jako dzielnicowi jesteśmy obciążeni tą pracą, ale dajemy radę.
Obciążeni to słowo klucz. Bardzo często rozmawiamy sobie tutaj, zresztą z panem aspirantem też, że dzielnicowi dzisiaj mają bardzo dużo pracy. Pan to potwierdza?
Tak, oczywiście, ponieważ prócz obchodu, który robimy po mieście, dostajemy również dużo czynności zleconych z tak zwanych pomocy prawnych. Czy to na polecenie sądu, czy na polecenie prokuratury, bądź też do innych spraw. No i niestety z tym wszystkim trzeba sobie jakoś radzić, tak?
Abstrahując od tych wszystkich dodatków, o których pan mówi, nazwijmy to dodatkami, typu właśnie jakieś sądowe kwestie i tak dalej, prokuratorskie, są problemy, z którymi się zwracają mieszkańcy. Z czym najczęściej się do pana zgłaszają mieszkańcy?
Najczęściej są to spory sąsiedzkie.
Jednak, wciąż.
Dokładnie.
Wciąż.
Niestety, teren mamy taki, jaki mamy, głównie rolniczy. Czasami bywa tak, że trzeba pełnić służbę za innego dzielnicowego, który dajmy jest na to na urlopie, ewentualnie na jakimś zwolnieniu lekarskim. No i u nas jest tak, że przysłowiowy film można tutaj przytoczyć, sami swoi, kargul, miedza i trzy palce.
Jednak.
Dokładnie.
Ale Wysokie Mazowieckie to nie tylko, znaczy, bo mówił pan, wspominał pan o tym, że to głównie tereny rolnicze, ale samo miasto już jest bardziej zurbanizowane. Są tam i bloki, i domy jednorodzinne, i nie tylko. Gdzie macie więcej pracy? W domach, przy domach jednorodzinnych, czy w blokowiskach?
Wiadomo, w blokowiskach. Blokowiska gromadzą dużo więcej ludzi. No i tam też dochodzi do najczęstszych wykroczeń, jakiegoś tam zakłócania porządku publicznego, bądź też spożywania alkoholu w miejscu publicznym. I na to staramy się reagować i kłaść nacisk.
Panowie, chciałbym wywołać teraz pewną dyskusję. Mam nadzieję, że panowie z potarsi się do nas dołączą. Chociaż nie wasza działka, ale zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. Z naszych informacji wynika, że coraz więcej niebieskich kart w Podlaskiem jest zakładanych. Jak argumentują niektórzy specjaliści, nie ma to związku ze wzrostem przemocy w rodzinie, ale z większą świadomością ludzi. W pierwszym półroczu 2018 założono prawie 2000 kart, to ponad 7% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, tak wynika z policyjnych statystyk. Czy przemoc w rodzinie jest wciąż problemem numer jeden, z którym najtrudniej sobie poradzić, jeżeli chodzi o dzielnicowego? I czy pan może potwierdzić to, co przed chwilą przytoczyłem?
Wydaje mi się, że tak, że przemoc w rodzinie jest bardzo poważnym aspektem, ponieważ, no wiadomo...
Aspektem, może problemem bardziej niż aspektem.
Dokładnie, można i nazwać to problemem, ponieważ każda rodzina jest inna. I nie każdej rodzinie w taki sam sposób można pomóc. W większości przypadków jest tak, że dochodzi do nadużyć alkoholu, gdzie staramy się kierować wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bądź inaczej wpływać na sprawców przemocy. I staramy się po prostu to zjawisko wyeliminować.
Czy to pan dzielnicowy decyduje o tym, komu zostanie przyznana niebieska karta, czy to decyduje ktoś inny?
W zależności od tego, kto pojedzie na daną interwencję, chyba że interesant sam się do mnie zgłosi, opowie o problemie, wówczas podejmuje decyzję o założeniu niebieskiej karty.
Ale pan osobiście, pan jako dzielnicowy, może iść w podwskazany adres, stwierdzić, że jest tam, na przykład dochodzi do przemocy w rodzinie i włożyć wniosek do kogo? Czy to pan składa wniosek? Jak to jest? Formalnie.
Po przeprowadzonej rozmowie sam zakładam procedurę niebieskiej karty.
Czy to dobre rozwiązanie? Przepraszam, że przerwałem. Pytam pod kątem takiego możliwości poradzenia sobie z tym problemem.
Oczywiście, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w jakiś sposób działamy na osobę, która tą przemoc stosuje. Możemy po prostu zapobiec tej przemocy, żeby ta przemoc nie eskalowała, nie rozrastała się. Podejmujemy pewne działania, dzięki którym możemy ten problem po prostu w zarodku ugasić.
Czy niebieska karta, czy ta procedura niebieskiej karty nie jest nadużywana? I jeżeli jest, to w jakich okolicznościach?
Wydaje mi się, że nie jest nadużywana procedura niebieskiej karty. Procedura niebieskiej karty w zasadzie ma pomóc tym rodzinom, które są dotknięte problemem.
Tak, ale ja osobiście sam słyszałem o przykładzie, kiedy rodzina się nie dogadywała, żona chciała opuścić męża i założyła, zgłosiła, że tam mąż jest agresywny i zgłosiła go do niebieskiej karty i dzięki temu miała łatwiej... Łatwiej było im się rozstać w sądzie, może powiedzmy to tak.
Znaczy, przede wszystkim rolą policjanta w tej kwestii jest przeanalizowanie danej sytuacji w domu. Czy faktycznie dochodzi do tej przemocy. Po prostu no, dzielnicowy musi mieć dobre rozpoznanie w terenie, musi też porozmawiać z sąsiadami, bo to też jest często duża skarbnica wiedzy, można się dużo rzeczy dowiedzieć o niektórych.
Ile lat pan jest dzielnicowym, jeżeli mogę zapytać?
Dzielnicowym jestem krótko, niecały rok czasu.
Okej, okay, no dlatego, bo chciałem zapytać o porównanie rok do roku. Czy rok temu, jak pan pamięta, powiedzmy w kwietniu czy w maju, czy pan dużo tych kart założył? Ile pan założył kart niebieskich od początku tego roku?
Statystyk nie liczę.
Ale mniej więcej.
Zazwyczaj 4-5 kart miesięcznie jest.
I to nie są te same rodziny, to są, że tak się wyrażę, no kolejne, tak?
Czasami są to te same rodziny, po prostu
ile można mieć niebieskich kart założonych?
Tego przepisy nie regulują, ile można mieć niebieskich kart. Po prostu, jeżeli zachodzi dana potrzeba przy kolejnej interwencji, jeżeli już jest prowadzona niebieska karta, zawsze można założyć kolejną niebieską kartę. I po prostu dopiąć ją do akt.
Przypomnijmy, panie aspirancie, co grozi za takie założenie niebieskiej karty? Dlaczego się taką kartę zakłada i czym jest to obwarowane?
Niebieską kartę policjanci, między innymi policjanci, zakładają w przypadku podejrzenia stosowania przemocy, tak? Przez kogoś z członków rodziny.
Nie tylko fizycznej.
Nie tylko fizycznej. Właśnie tutaj chciałem nawiązać do tego, do pana wypowiedzi, że te karty, jakby wzrost ich jest, tak? Wzrost kart jest spowodowany też jakby świadomością społeczeństwa i tu nasze akcje i profilaktyczne i rozmowy jakby ku temu sprzyjają, tak? Do tej pory, bardzo przez wiele czasu było uważane, że tylko przemoc stricte fizyczna jest istotna, tak? Natomiast jeśli ktoś, nie wiem, wyzywa, kontroluje, to wcale to nie jest przemoc, tak? Przemoc musi boleć fizycznie. Natomiast się jakby my, policjanci, tak, dzielnicowi, jak i też inne instytucje zaangażowane do procedury niebieskiej karty, bo nie jest to... Nie jest to procedura prowadzona przez policję, tak? Policja jest tylko uczestnikiem tej procedury. To poprzez nasze działania właśnie uświadamiamy ludziom, że każde... zachowanie drugiej osoby, które nie jest przez nas akceptowalne, tak, ale w sensie sprawiające ból lub uciążliwe psychicznie choćby, tak, jest właśnie formą przemocy. I ludzie jakby świadomie rozpoznają to właśnie te inne formy przemocy i o tych również zgłaszają dzielnicowym funkcjonariuszom.
To ja w takim razie pana dzielnicowego muszę zapytać, czy niebieska karta spełnia swoją funkcję? Czy ona jest takim buforem, że dzięki któremu ludzie się hamują?
Zależy w jakiej rodzinie, tak? W większości przypadków oczywiście pomaga niebieska karta, ale czasami są takie osoby, w stosunku do których trzeba po prostu dalsze kroki podjąć, żeby ta przemoc po prostu zaprzestała. Mhm.
To znaczy, jakie kroki? Odseparowanie na przykład?
Nie, jeśli mogę się wtrącić, to jest między innymi postępowanie karne w sprawie o znęcanie się, tak? No bo przemoc fizyczna jako tako w Polsce, powiedzmy sobie, kary może nie mieć, tak? Bo przepisy mówią o znęcaniu się, tak? Sama przemoc, powiedzmy, nie jest tam do końca karalna, tak? Dopiero jak przybiera formy znęcania się, to podlega karze. Natomiast poprzez procedurę niebieskiej karty my otaczamy całą rodzinę pomocą, tak? My jako ta procedura cała.
Ja przepraszam, ale teraz mi tak trochę przyszło do głowy. To, że ta niebieska karta ma trochę tak stopować ludzi agresywnych, to rozumiem. Ale po co ona w ogóle jest? No po co? No. Po to, żeby wskazać, że w tej rodzinie jest przemoc? Że ma stopować.
Procedura niebieskiej karty jest po to, żeby pomóc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Tak?
Jak?
Jak? Poprzez kontrolę nad tą rodziną, bo tak jak powiedziałem, to nie jest tylko procedura niebieskiej karty nie jest prowadzona przez policję, tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tak? W ramach zespołów interdyscyplinarnych. I do tej, jako członkowie zespołu występują pracownicy MOPS-u, tak, czy tam GOPS-u, nauczyciele ze szkół, psycholodzy ze szkół, tak, oczywiście policja jest uczestnikiem, mogą być lekarze lub pielęgniarki środowiskowe, więc to jest szereg osób, które, kuratorzy, jeśli w danej rodzinie występuje, więc to jest szereg osób, którzy jakby ze swojej strony otaczają rodzinę opieką i wywiadem, tak, bo czasami, tak jak pan słusznie zauważył, ta niebieska karta jest jakby
naciągana. Dodatkiem do emerytury.
No nie, jest naciągana przez inne osoby w przypadku na przykład rozwodów tam, gdzie no szukają sobie wzajemnie, nie wiem, rodzice haków na siebie, tak? Czy coś w tym stylu i wtedy jest to ten. I my poprzez to, że mamy kontakt z innymi osobami też, tak? Możemy, że tak powiem, całokształtem spojrzeć na daną rodzinę. Bo oczywiście, jeśli przyjdzie ktoś i powie, że został uderzony przez męża, czy uderzony przez małżonkę, tak? No to my często nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić naocznie, tak? A procedurę musimy wszcząć, bo przepisy mówią o tym, że jest podejrzenie stosowania przemocy, więc jeśli ktoś nam zgłasza, to my możemy przypuszczać, że tam przemoc jest. Natomiast po to jest ten zespół interdyscyplinarny, po to są zespoły robocze, że my się spotykamy większą grupą, każdy ma od siebie coś do powiedzenia na temat danej rodziny, tak? Bo ma wywiad, pani psycholog ze szkoły rozmawia z dziećmi, więc jakby widzi, jak dzieci się zachowują, jak reagują na pewne zdarzenia, tak? Czy w domu, czy gdzieś, więc jakby ten otoczka tego wszystkiego jest cały kształt spojrzenia na daną rodzinę.
Na koniec zapytam jeszcze jedno pytanie do pana dzielnicowego, bo widzę, że pan temat zna. Czy to nie jest piętnowanie, pana zdaniem, taka niebieska karta, jeżeli rodzina ma taką kartę, a sąsiedzi o tym wiedzą, to wszyscy mówią, tam to się dzieje.
Mamy jeszcze takie stereotypowe myślenie. Ludzie opierają się głównie na tym, że a co sąsiad pomyśli na ten temat. To nie sąsiad ma myśleć,
czy to coś dziwnego,
tylko my mamy po prostu, naszym zadaniem jest pomoc takiej rodzinie.
No ale...
I nie powinniśmy podchodzić do tego pod kątem napiętnowania, tylko pod kątem udzielania pomocy, żeby ta rodzina czuła się bezpiecznie, żeby było bezpiecznie, żeby dzieci, które są w domu, przede wszystkim nie były świadkami tego, co się tam dzieje.
No to na pewno.
Myślę, że najważniejsze jest, że chcemy pomóc. A już co pomoże, jakby wychodzi w trakcie, tak? Może sama myśl, nie wiem, dla pana, pani, która jest na przykład, nie wiem, osobą znaną, rozpoznawalną, sama myśl to, że może być napiętnowana, jak wyjdzie sytuacja, że ona jest tą osobą, która stosuje przemoc, spowoduje, że tej przemocy nie będzie, mamy sukces, tak? A więc najważniejszy jest sukces, chęć pomocy tej drugiej osobie. Bardzo często, też mi się wydaje, ludzie nie wiedzą, jeżeli rozmawiamy o przemocy niefizycznej, to czasami nawet sprawca nie jest świadomy tego, że takie jego zachowanie kwalifikuje znamiona czynu, którego nie może robić na co dzień, tak? I dopiero nasza obecność, rozmowa z nim uświadamia go o tym, że halo, coś jest nie tak. Z drugiej strony bardzo często osoby, które są dotknięte przemocą, nie znają swoich praw, nie wiedzą, gdzie mogą w ogóle pójść, nie wiedzą, kogo mogą poprosić o pomoc, a czasami nawet nie wiedzą, że są ofiarami przemocy i że mogą powiedzieć stop temu zjawiskowi i że są osoby, które chcą im pomóc. I myślę, że to jest najważniejsze. Chęć pomocy.
Cieszę się, że to spoterci na koniec przyjęli dyskusję, bo w sumie na was chcielibyśmy tutaj zakończyć. Zamykamy rozmowę a propos niebieskich kart. To nie jest łatwa sprawa. Zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest łatwa rzecz. Sytuacje są różne, przeróżne. To już wy, policjanci, a szczególnie dzielnicowi, nikomu nic nie ujmując, wiecie najwięcej, co się dzieje przecież i kiedy taka procedura powinna zostać wszczęta. No cóż, czasami tak po prostu musi być, prawda?
Zgadza się.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Na koniec jeszcze zaczęliśmy trochę sportowo, to i na koniec przypomnijmy, że w czwartek mecz eliminacji Ligi Europy Jagiellonia zagra z belgijskim Gent. Tam oczywiście spotersów też będziemy mogli zobaczyć.
Być może nawet z Belgii.
O proszę. To zależy od tego, czy kibice przyjadą.
Tak, mam informację, że jeżeli z Belgii przyjedzie około 150 kibiców lub więcej, to Belgowie wyślą dwóch spotersów do nas na ten mecz.
No to w takim razie, to może być niezła przygoda. Dziękuję panom bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie w studiu. Widzimy się z panami spotersami, widzimy się w czwartek na stadionie. Z panami dzielnicowymi widzimy się za tydzień w poniedziałek 10:10, a naszymi gośćmi dzisiaj byli młodszy aspirant Tomasz Staworko z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim, tamtejszy dzielnicowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nadkomisarz Tomasz Organek, ekspert zespołu operacji policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Nie będziemy tego rozbijali.
Nie będziemy.
W naszym studiu był także spotters, starszy aspirant Michał Wilczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A także młodszy aspirant Wojciech Kosikowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Wydział prewencji. Coś pan Wojtek jeszcze ma.
Tak, w zasadzie dlatego, że ja jestem z Wydziału Prewencji, to chciałbym państwu przypomnieć, że...
Proszę się nie bić.
Upały troszeczkę zelżały, natomiast żeby ta niższa troszeczkę temperatura nie zwalniała nas z myślenia pod kątem bezpiecznego wypoczynku nad wodą, tak?
Tylko w ten weekend 30 osób w całym kraju się utopiło niestety.
No właśnie, statystyki cały czas są bardzo złe, tak? Wiadomo, że to my sami przyczyniamy się do tych statystyk, tak? Nikt inny, pogoda swoją drogą, tak? Ale to jednak nasze myślenie powoduje to, że później dochodzi do tragedii, więc apelujemy, żadnego alkoholu. Jeśli widzimy kogoś, że spożywa alkohol i wchodzi do wody i brawurowo się zachowuje, śmiało dzwońmy do najbliższej jednostki policji, tak? Pilnujmy, żeby nasi przyjaciele, koledzy, tak, nie wsiadali pod wpływem alkoholu i za stery łódki, tak, ale tak jak najbardziej również za koło kierownicy pojazdu mechanicznego.
Dziękujemy bardzo serdecznie, apelujemy, my się oczywiście do tego apelu jako radiowcy przyłączamy. Spokojnego dnia, panowie, dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy.